The One Who Really Loves You. Czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro może być sprowadzony do Polski dzięki przepisom o ekstradycji? Wraca to bardzo ważne pytanie. Sąd bada właśnie zażalenie obrońców byłego ministra na decyzję o tymczasowym aresztowaniu, a w tle pojawiają się mocne zarzuty. Zarzuty o polityczny odwet i bezpodstawne ściganie. Na zegarach 12 minut po 16, a w popołudniowym programie jest już z nami Klaudia Kowalczyk, która opowie nam dziś o tym, na jakim etapie jest procedura ekstradycyjna. Właściwie, czy można powiedzieć, że ona już się rozpoczęła?
Dzień dobry. Czy się rozpoczęła? Mamy jeszcze dwie rozprawy przed nami, ostatnia w poniedziałek, więc myślę, że można powiedzieć, że tutaj czekamy na to stanowisko. Najpierw o tymczasowe aresztowanie, rozstrzygnięcie tej sprawy, a później będzie, zresztą wyjaśnią to pełnomocnicy i prokurator. Potem, kiedy już ten, że tak powiem, kwit będzie załatwiony, to będziemy mogli przejść do tej całej procedury. Natomiast jeśli będziemy rozumieć to pojęcie szeroko, tak trochę akademicko do tego podchodzę, to tak, procedura cały czas trwa tak naprawdę, bo prokuratura podejmuje działania prowadzące do stworzenia tego wniosku o ekstradycję. Tyle z filozofii, bo sąd właśnie dziś zajął się wreszcie zażaleniem obrony na tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Ten pierwotny termin był wyznaczony faktycznie na jesień. Przyspieszono to. No i prokuratura stoi na stanowisku, że przesłanki do izolacji polityka wciąż są aktualne. Śledczy po pierwsze wskazują na surową karę, ryzyko matactwa. No i przede wszystkim to ten numer 3, że podejrzany przebywa w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dziś potwierdził to jego pełnomocnik. No a prokurator Piotr Woźniak podkreślił, że prawomocny areszt otworzy tę drogę, o której przed chwilą mówiłam, o którą pytałeś, do ewentualnego wniosku o ekstradycję. Posłuchajmy.
Patrząc na historię stosowania tymczasowego aresztowania, myślę, że tutaj sąd, patrząc właśnie na kwestie związane z różnego rodzaju problemami technicznymi, proceduralnymi, w grudniu, lutym tego roku przy posiedzeniach sądu pierwszej instancji stosującego tymczasowe aresztowania, myślę, że postąpił w pełni słusznie.
No tak, a zupełnie inaczej tę sprawę widzi obrona. Mecenas Bartosz Lewandowski uważa zarzuty za, cytat, wielopiętrową konstrukcję polityczną. Z czego ta wielopiętrowa konstrukcja się składa, zapytałbyś pewnie, Michale, to ja odpowiem. No na przykład składa się z tego, co działo się w szpitalu południowym. Tutaj do tego pan mecenas nawiązał, do tego braku nadzoru i zdaniem mecenasa Lewandowskiego analogiczne zarzuty co do byłego ministra sprawiedliwości usłyszeć powinien także Rafał Trzaskowski. Obrona punktowała również nagłe przyspieszenie terminu, o którym wspomniałam, no bo właśnie pierwotny termin to był wrzesień. Udało się przyspieszyć, no ale to przecież naciski obecnego szefa resortu sprawiedliwości. Posłuchajmy.
Wszystko się zmieniło z uwagi na dość ostre stanowisko polityczne obecnego ministra sprawiedliwości. De facto pan sędzia sprawozdawca, który w tej sprawie został wylosowany, zdelegowany przez pana ministra Żurka, był zmuszony, no, można powiedzieć, skrócić swój urlop po to, żeby wyznaczyć ten termin wcześniej. Te kwestie są oczywiście dosyć też istotne w kontekście tego, co się wokół tej sprawy dzieje, więc są wyznaczone terminy dzisiaj, pojutrze i 6 w poniedziałek. Zobaczymy, jak będzie to postępowanie.
No to czekamy do poniedziałku.
A mogłabyś jeszcze wyjaśnić, jaki związek z aferą w Szpitalu Południowym ma Zbigniew Ziobro? Bo tutaj próbuję cały czas
Rozpracowujesz wielopiętrową konstrukcję.
Chyba dobudowaliśmy właśnie kolejne piętro i ja próbuję ustalić w głowie przynajmniej jakoś sobie to ułożyć, czy prowadzą tam schody pionowe, czy poziome, cytując klasyka.
A znasz taką grę jak Jenga?
Tak.
No to powyjmujmy sobie klocki wobec tego i zobaczymy, kiedy to się
zawali.
No ale
to się w końcu zawali właśnie.
Ale myślę, że jak wyjmę te klocki, bo tak, prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Mhm. Fundusz Sprawiedliwości to pieniądze. Pieniądze także były wydawane w Szpitalu Południowym. Jak były wydawane, no to już śledczy zadecydują, czy to było zasadne, co się działo w Szpitalu Południowym, czy tam dochodziło faktycznie do tego, o czym mówią sygnaliści, to znaczy do nieprawidłowości związanych czy to z leczeniem, czy to z wydatkowaniem środków. No i tutaj kroki prosto do Rafała Trzaskowskiego, który miał nadzór nad tym szpitalem południowym. Najpewniej poprzez wiceprezydentów, wiadomo, i poprzez osoby, które zostały obsadzone w kierownictwie szpitala, ale bezpośrednią odpowiedzialność polityczną ponosi zawsze polityk. W tym przypadku byłby to Rafał Trzaskowski. Rozpracowałam ten tok myślenia?
Narzuciłaś jakąś narrację. Ktoś może ją przyjąć, ktoś
nie
niekoniecznie. Ja. Nie ty, tak.
Mecenas Lewandowski.
Zdecydowanie tak, ale
tak
to
dzisiaj
jest
to
jakaś próba wyjaśnienia. Mhm.
No właśnie, to miało być fajniejsze porównanie, ale okej, okay, niech będzie, bo ja bym chciała jeszcze trochę o osobach z zarzutami opowiedzieć, bo to nie jedyna osoba, która ma zarzuty w tym kraju, wiesz?
Tak, wiem, domyślam się.
No, no normalnie Wielki Bu na przykład.
Ach, gwiazdor, tak, to jest
gwiazdor
kolejna
Freak
osoba.
Fightów, Patryk M. znany jako Wielki Bu. Słyszeli państwo o Wielkim Bu, prawda?
Mhm, być może w kontekście słyszałeś? Prezydenckiej kampanii państwo o tym słyszeli
no
najczęściej.
To oficjalnie dzisiaj z aktem oskarżenia jest. Nie tylko on, jego kolega także, ale kolega do zarzutów z jednej strony się przyznał, z drugiej strony może nie poszedł na współpracę, no ale potwierdził te ustalenia śledczych, które w toku postępowania zostały ustalone. No a Patryk M. nie. Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Gdańsku. O tych zarzutach mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Posłuchajmy.
Akt oskarżenia obejmuje 7 czynów, z czego 6 dotyczy Patryka M. Prokurator oskarżył Patryka M. m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w latach 2017-2018 na terenie Polski, Królestwa Niderlandów oraz Hiszpanii. Celem działania grupy było nabycie, produkcja oraz dystrybucja środków odurzających i substancji psychotropowych. Patryk M. nie przyznał się w toku prowadzonego śledztwa do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Natomiast Adrian R. przyznał się i złożył wyjaśnienia, które były zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.
O, to tak miałam powiedzieć, tak ładnie jak pani prokurator. Zgadza się wszystko ze stanem faktycznym, ustalonym przez śledczych. Celebryta Wielki Bu, o którym było głośno także z powodu jego właśnie dawnych znajomości z ówczesnym prezesem IPN-u Karolem Nawrockim, pozostanie w areszcie co najmniej do 3 sierpnia. A szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił tę sprawę jako przykład, cytat, udanej międzynarodowej współpracy policji i prokuratury. To tyle, jeśli chodzi o sprawy karne, karno-śledcze, karno-prawnicze, polityczne, wielopoziomowe konstrukcje polityczno-karne.
Czy w tej sprawie...
Możemy przy tym zostać?
Możemy. Czy w kontekście tych zarzutów padło już stwierdzenie, że są polityczne, czy jeszcze nie?
Nie czytałam takich oficjalnych, w sensie oficjalnych słów polityków na przykład. Trochę się chyba odcięli od Wielkiego Bu. Trochę chyba bardzo. Ale może jutro, bo dzisiaj gorąco i po prostu wszyscy rzucili tutaj swoje głosy, także twitterowe, x-owe, na pana Zbigniewa Ziobrę. No to może jutro. Bo wiecie państwo, jak jest gorąco, to się ciężko pracuje i trudno się rozdwoić.
O, tak.
No ale przy prezydencie bym chciała pozostać tak czy inaczej, a raczej przy skutkach jego działań. Dziś głos zabrała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ona zapowiedziała pilne wprowadzenie przepisów chroniących dzieci ukraińskich uchodźców przed utratą dachu nad głową. Ta sprawa ma związek z pewną luką, która nam powstała tak w zasadzie dziś. Ta luka prawda. Na jakkolwiek to strasznie nie brzmi, ale ta luka wchodzi dziś w życie, bo wygasły przepisy przejściowe, co sprawiło, że o ile uprawnieni dorośli, na przykład opiekunowie z niepełnosprawnościami, mogą nadal bezpłatnie mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, o tyle z systemu tego wsparcia dla ukraińskich uchodźców wypadły ich dzieci, co oznacza, że na przykład opiekun z niepełnosprawnością, na przykład gdzieś raniony na froncie ojciec zostanie w takim hostelu, na piętrowym łóżku, a dziecko będzie bezdomne. Tę sprawę stara się załatać resort, o czym mówiła ministra.
Te zmiany wymagały pewnych zabiegów, walki momentami o to, żeby osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym, żeby osoby starsze, żeby rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, żeby osoby z tak zwanych grup wrażliwych nie pozostały bez opieki. Ośrodki zakwaterowania zbiorowego służą między innymi takim osobom, tym, które z różnych powodów nie mogą sobie zapewnić schronienia, mieszkania, miejsca do życia w innym miejscu. Wiemy, że udało się zapewnić, że osoby właśnie z grup wrażliwych w tych ośrodkach zakwaterowania zbiorowego mogą i będą przebywały bezpłatnie, co nie jest żadną łaską, co nie jest żadnym przywilejem, co jest po prostu odpowiedzialnością państwa, które chce zadbać o to, żeby osoby, które znajdują się na jego terytorium, miały szansę na usamodzielnienie się.
Tę sprawę poruszał Rzecznik Praw Obywatelskich, między innymi także Janina Ochojska alarmowała, że ten problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy najmłodszych. Resort już przygotował ustawowe rozwiązania systemowe, które mają tę sprawę rozwiązać. Do zaopiniowania do MSWiA trafiły te rozwiązania, natomiast do tego czasu samorządy dostały środki na tak zwane zasiłki celowe, by pokrywać koszty tych dodatkowych noclegów. Ja zresztą w takim jednym miejscu zakwaterowania dla osób z niepełnosprawnością właśnie byłam u siebie w Lublinie. No, często 2-3 rodziny w takim pokoju z kilkoma piętrowymi łóżkami mieszkają razem z kotami, razem z tym, co pozostało z dobytku. Tak jak ministra powiedziała, no, nie jest to wielka ekstrawagancja. Tymczasem wrócę do kwestii obronnych. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, tym wczorajszym, w sprawie finansowania armii, prezydent Karol Nawrocki rozmawia również z wicepremierem i szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Znaczy będzie rozmawiał, bądź już rozmawia. Mam trochę zakłócenia internetowe w związku z burzą, która trwa tutaj u mnie za oknem.
A nie słychać.
Widzę, czy to się... widzisz, bo ja tutaj dla państwa pod kocem jeszcze siedzę.
Myślałem, że przyciszyłaś burzę.
A przyciszyłam burzę. Rzeczywiście, przepraszam, zapomniałam, że mam taką możliwość, ale mruczę delikatnie w tle, mam nadzieję, państwu. No tak czy inaczej nie mogę podejrzeć, czy to spotkanie już się zaczęło, ale tak czy inaczej wiemy, czego będzie dotyczyć. Także nie jest nam potrzebny ten start, bo dotyczyć będzie wypracowania pewnego wspólnego, jednolitego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, który rozpocznie się już 7 lipca. No i powiem szczerze, no fajnie, gdyby Polska miała takie wspólne stanowisko na tak ważnym szczycie. Mm-hmm. Szczególnie w Turcji. Turcji, która jest takim państwem pomiędzy. Bo NATO, wiadomo, Turcja jest tym państwem granicznym NATO z jednej strony, ale też jest takim filarem gdzieś między z jednej strony Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No tak, takim państwem przejściowym. Więc może to być bardzo ciekawy i ważny szczyt. Posłuchajmy Zbigniewa Boguckiego, który właśnie mówił o tym spotkaniu.
Trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych, kwestie bezpieczeństwa są ważne. Tak jak napisał pan prezydent wczoraj w swoim wpisie na portalu X, dobrze, że niektórzy się przekonują do tego, co prezydent mówi wcześniej. No jeżeli mówimy o obecności amerykańskiej, o współpracy transatlantyckiej, o tym wszystkim, co dotyczy polskiego bezpieczeństwa, no to dobrze, że po jakimś czasie ta refleksja przychodzi. Czy ona jest głęboka, czy ona jest trwała, tego nie wiem. Bo być może u jednego z ministrów tego czy innego resortu jest, ale być może Donald Tusk nie chce pozwolić, tak jak na przykład w rynku kryptoaktywów, żeby zrobić jakikolwiek.
No jest już trzecie weto prezydenta Nawrockiego do tej rządowej ustawy o kryptowalutach, ale ja nie o tym, ja o bezpieczeństwie. Jestem ciekawa bardzo, czy udało się z Donaldem Trumpem podczas jego urodzin coś tutaj, może nie wynegocjować, ale porozmawiać w tym temacie, zasygnalizować, zaznaczyć, pokazać jestem Donaldowi Trumpowi przez Karola Nawrockiego. Takie małe gesty a mogą
chyba
Polsce
na razie
pomóc.
Się nie
ale ja słyszałam, że nie. Ale ja słyszałam, że nie było czasu, bo była taka bijatyka w klatce. Ja to nie wiem, jak to się nazywa, ale takie sztuki walki tam.
O, przepraszam, przedstawicielka redakcji sportowej, najlepiej poinformowana także w kwestiach historycznych. Tu wcześniej wspomniałem o żużlu, to Klaudia momentalnie przypomniała, że w moim rodzinnym Olsztynie odbył się pojedynek, czy też mecz żużlowy w latach 60. Chyba z pamięci nawet, prawda, pani redaktor?
Ja nie mogę się znać na wszystkim.
A tu sporty walki i nie?
No właśnie średnio. Moje pokolenie chyba nie było aż takie mocno.
Moje też
sporty
nie.
Walki nie były jakoś bardzo popularne. Ja wiem, tak że Polska samo. Boksem stała przez wiele, wiele lat, ale mieliśmy taką dziurę, lukę pokoleniową do czasu. No właśnie, to teraz kobiety rządzą. Julia Szeremeta między innymi w boksie, ale to nie był boks.
Nie,
były jakieś
nie.
inne sztuki walki.
Ja mam to samo. Też mam straszną lukę, żeby nie
dowiemy
powiedzieć dziura.
Się jutro i zaprezentujemy państwu w takim razie
wiesz,
te wszystkie zapytać? Sztuki walki.
Wiesz, kogo trzeba o to zapytać? Naszego kolegę redakcyjnego Kajtka, bo on jest świetnie, właśnie o nim od razu pomyślałam, zorientowany w tych kwestiach, realizujący czasem poranne spotkania. Kajetan Strzelczyk wie o sportach walki, tych różnych odłamach, odnogach nieoficjalnych, także naprawdę sporo. Jest wybitnym ekspertem w naszej redakcji, na pewno.
Teoretykiem, zaznaczmy.
Teoretykiem, tak, tak.
No właśnie, to my się zorientujemy na jutro, obiecuję Państwu, i zaprezentujemy Państwu wszystkie mieszane i niemieszane sztuki walki razem z redaktorem Poryckim, a tymczasem chciałam Państwa zostawić z piosenką autorstwa Beleczka TV. Nie wiem, czy to będzie już taki nasz rytuał, taka nasza tradycja, że
zaczynam się
będziemy
obawiać.
Śpiewać, tańczyć i
po
klaskać w
ostatniej
dłonie.
Twojej prezentacji muzycznej podczas mojej nieobecności urlopowej, którą to miałem chyba przyjemność wysłuchać, będąc w dalekiej podróży. Nie wiem, czy ci mogę na to pozwolić.
Ciepło ci się na sercu chociaż zrobiło?
Choć siedziałem na podłodze, to spadłem. Nieważne, nie wracajmy do tego.
Zaprezentujmy. To jest ulubiona piosenka redaktor Rokicińskiej. Ja bardzo dziękuję i żegnam się, bo widzę te piorunki,
przepraszam,
które...
A może zanim jeszcze się pożegnasz zupełnie i nie wrócisz, zechciałabyś wspomnieć choćby słówkiem o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii około ekonomiczno-gospodarczo-politycznej, bo od dzisiaj uwolniono ceny paliw.
Ach, no tak. Przepraszam, akurat nie byłam na stacji benzynowej dzisiaj, natomiast widziałam ceny za okna, że tak powiem. No to nie ma już tego końcówki 99, tylko o północy ceny już się zmieniły nawet o 80-90 groszy na litrze. Także szczęście ma ten, kto się wczoraj zaopatrzył. Albo dziś noc.
Tak, sprawdzam teraz według badania Benzyna Mapa, która to mapa monitoruje ceny ponad 8700 stacji, czy tam Rzeczpospolitej. Według tego badania średnia cena benzyny 95 to 6,25, diesel 7,10, no i mniej więcej tyle, co za diesla litr oleju napędowego trzeba zapłacić za 98 bezołowiową. No i jak podkreślają dziennikarze Rzeczpospolitej, niektóre stacje poszły na całość i podwyżka to 90, jak wspomniałaś, nawet 90 groszy, ale są i takie miejsca, gdzie jest taniej niż w innych miejscach. No to zobaczymy teraz, jak rynek będzie reagował. No dobra, jesteśmy gotowi. Ja przygotowałem nawet watę, niekoniecznie cukrową. Może wsadzę sobie w uszy. Możemy?
Roli chłop listonosz padł, wesel od tylu lat. Nie zapomnij o tym, brat, kamyś władzio kosinia. Się nie użali, wy się w garść chłopie, patrz jak brat twój łopat okopie. Ciągnik farma, referenda, wyś to syryjska agenda. Kamyś władzio kosinia. To Polska.
No klimat nam się zmienił. To niestety. Brawo. Muzyka też się zmienia.
Nóżka tupie.
Bardzo przepraszam za koleżankę. Tak, tupie, rzeczywiście. Bardzo dziękujemy. Klaudia Kowalczyk. Popołudniowy program, tak?
Redaktor Poryski się po prostu nie zna. Bardzo dziękuję, dobrego dnia i chłodnego dnia.
O, tego, za to bardzo dziękujemy, tego sobie życzymy. I